To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Naszym gościem jest Tomasz Nurkiewicz. Tomek jest dobrze znany w środowisku javowym. Daje świetne prezentacje na licznych konferencjach, prowadzi popularnego bloga technicznego. Jest też jedną z 300 osób na świecie wyróżnionych tytułem Java Champion. W Allegro rozwija obszar finansów jako programista. Cześć Tomek.
Cześć Piotrek.
Powiedz, czym zajmujesz się tak na co dzień?
Bardzo dobre pytanie. Często jestem onieśmielony, gdy mówię, że po prostu jestem programistą, bo wiele osób uważa, że jestem ewangelizatorem i właściwie tylko chodzę i opowiadam i zajmuję się jakimiś niestworzonymi rzeczami. Po prostu koduję, biorę zadania z Jiry, implementuję je, testuję, wdrażam i zajmuję się ich potem utrzymaniem na produkcji. I to jest praca, która daje mi bardzo dużo satysfakcji.
A jakie produkty rozwijasz w Allegro?
Jestem w obszarze finansów, zajmujemy się niechlubną, ale ważną domeną, to znaczy naliczaniem prowizji. Kiedyś nawet usłyszałem komentarz od jednego z klientów, który po części jest nieprawdziwy, ale stwierdził on, że na Allegro nic nie działa z wyjątkiem naliczania prowizji, co poczytuję sobie ja i cały mój zespół jako wielki komplement.
Wiem, że w Allegro pełnisz też rolę człowieka od zadań specjalnych. Czasem pomagasz również w innych zespołach. Jak to wygląda?
Nie chciałbym powiedzieć, że jestem jedyną taką osobą i że jestem w jakikolwiek sposób wyróżniony. Natomiast gdzieś wpisuję się w tą naszą ciekawą, allegrową tradycję turystyki zespołowej, z której bardzo chętnie korzystam, a polega ona na tym, że gdy... Nie chcę mówić, że jestem znudzony, ale gdy chciałbym spróbować czegoś innego po stronie frontendu, machine learningu czy w jakiejś innej domenie biznesowej, to turystycznie na 2 tygodnie, na miesiąc pojawiam się w innym zespole. Często jest tak, że ten zespół ma jakiś konkretny problem i wtedy staram się im też pomóc.
Myślę, że dla wielu osób jesteś przykładem takiej osoby, która wiele lat rozwija się jako specjalista IT i może masz jakieś rady, jak zostać takim specjalistą?
Trudno powiedzieć. Na pewno trzeba mieć w sobie dużo takiego dziecięcego zainteresowania światem. Dostrzegam wśród młodych programistów często taki błysk w oku, kiedy oni nie tylko chcą się czegoś nauczyć, ale też chcą wiedzieć, jak coś działa pod spodem, chcą zrozumieć zasady. To nie tyczy się tylko programistów, tylko ogólnie wielu osób, które chcą czegoś w swoim życiu osiągnąć. I myślę, że to jest taka kluczowa rada. Nie powiem konkretnie, nie wymienię konkretnej nazwy technologii, bo to się mija z celem i szybko się zdezaktualizuje, ale mieć w sobie taką dziecięcą ciekawość, szukać rozwiązań, szukać powodów, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej, zrozumieć, jak działają, już wracając do naszej działki programistycznej, zrozumieć, jak działa komputer, sieć i tak dalej, przejść przez wszystkie warstwy, po to, żeby to nie było dla nas tylko czarne pudełko, w które wklepujemy komendy takiego czy innego języka. I to daje takie zupełnie inne podejście do pracy, którą wykonujemy. Nagle zaczynam rozumieć, dlaczego protokół HTTP działa tak, a nie inaczej, dlaczego przeglądarka działa tak, a nie inaczej. Nie zabijać w sobie takiej dziecięcej ciekawości i mieć czas na to, żeby zajrzeć trochę pod maskę.
Myślę, że wiele osób kojarzy cię jako prelegenta. Występujesz w ramach Allegro Tech, ale również prywatnie. Jaka była największa konferencja, na której wystąpiłeś?
Największa pod względem liczby uczestników to jest chyba Java One, teraz już nie istniejąca, teraz nazywa się, zdaje się, Oracle Code One, to jest San Francisco. Konferencja jest tak ogromna, że zamykana jest jedna z ulic w centrum San Francisco. Jest mnóstwo uczestników, myślę, że liczonych w 5-10 tysięcy uczestników, podejrzewam. Mnóstwo równoległych sesji i to było dla mnie ogromne przeżycie. Takie, no, nie bójmy się tego słowa, prestiżowe, żeby tam wystąpić, bo to jest jednak największa, najbardziej prestiżowa konferencja. Natomiast jeżeli chodzi o merytorykę, to byłoby to chyba Java Zone w Oslo. Świetna konferencja, również ogromna, nieco bliżej i też fantastycznie mi się tam występowało i też jestem dumny z tego, że udało mi się tam dostać.
Myślę, że to, co cię wyróżnia jako prelegenta, to, że dajesz techniczne prezentacje, ale opowiedziane w interesujący sposób, z humorem. Na przykład twoja jedna z ostatnich prezentacji o Unicode była genialna, mimo że wydaje się, że kto chciałby słuchać o Unicode'zie. Skąd bierzesz pomysły na takie prezentacje i jak je przygotowujesz?
Tak, wiele lat temu opowiadałem o datach, o tym, jak obsługiwać czas i daty w systemach komputerowych. To jest kolejny bardzo nudny temat, który jest tak nudny, że nikt się nad nim dłużej nie zastanawia, więc 90% programistów robi to źle. I to był taki mój wewnętrzny ból duszy. Postanowiłem po prostu nauczyć ludzi, powiedzieć, że okej, to jest nudne, ale to jest ta jedna godzina życia, którą musicie spędzić, żeby zrozumieć, jak to działa i nigdy więcej o tym nie myśleć. Tak samo zresztą było z Unicodem, ale umówmy się, kodowanie znaków jest tak nudną domeną i tak nudnym tematem, że nie sposób zmusić ludzi do obejrzenia takiej klasycznej prezentacji, więc trzeba to zrobić trochę z humorem. A to oznacza, że trzeba długo się przygotowywać i nie mam tutaj tylko na myśli przygotowania prezentacji jako takiej, ale zbierać materiały, szukać inspiracji, próbować ułożyć jakąś historię. Jak ty widziałaś tą prezentację o Unicodzie, dla tych, którzy jej nie widzieli, podzieliłem ją w taki chwytliwy sposób na 10 mitów o Unicodzie i tam staram się pokazać osobom oglądającym te prezentacje, rzeczy, które wydawały im się, że są prawdziwe, a nie są, dotyczące kodowania znaków. Też szukałem jakichś przedziwnych materiałów prasowych, przedziwnych błędów. Ktoś po prezentacji spytał się mnie, jakim cudem ja natrafiłem na tę historię tureckiej pary, dla której błąd w kodowaniu znaków zakończył się śmiercią jednego, a właściwie dwojga. Tutaj trochę mam nadzieję, że zachęciłem do obejrzenia tej prezentacji, gdzieś chyba dostępnej w internecie. Więc jakby sztuką jest podanie nawet mało ciekawego tematu w sposób interesujący, opowiedzenie właśnie pewnej historii, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, właściwie klasyczny schemat, jaki znamy ze szkoły. Tylko trzeba się zastanowić, jak sensownie i w dobrych proporcjach podzielić prezentację na część techniczną i na taką część, nazwijmy to, beletrystyczną. I chyba mi się to udaje. Nie mi to oceniać, ale cieszę się, że przynajmniej to by się podobało.
Link do tej prezentacji oczywiście zamieszczony jest w opisie. A powiedz, jak to robisz, że na scenie już wygląda na to, że jesteś tak bardzo przygotowany? Czy ćwiczysz tę prezentację wcześniej na jakichś mniejszych konferencjach?
Tak, często też jestem pytany o to, czy się stresuję, czy się tremuję. Tak, to nie znika. To jest trzeci, czwarty, piąty podcast, który nagrywam i też jestem stremowany i zestresowany. To jest normalne, nie ma powodu, żeby się tego bać i jakoś obawiać. Natomiast tak, trzeba się przygotować. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest talent albo że po prostu człowiek rodzi się z umiejętnością mówienia ładnie i ciekawie, to kompletnie tak nie działa. Trzeba się bardzo, bardzo, bardzo długo przygotowywać. Nawet zauważyłem taką prawidłowość, że gdy jest się nieprzygotowanym, to prezentacja wypada źle. Gdy jest się przygotowanym bardzo dobrze albo dość dobrze, to nadal wygląda źle, ponieważ to widać. I dopiero gdy jesteśmy przygotowani perfekcyjnie, przy czym mówiąc perfekcyjnie, nie mam na myśli, jesteśmy wyuczeni na pamięć każdego słowa, tylko perfekcyjnie, to znaczy naprawdę znamy materiał, wierzymy w niego i stworzą jakąś historię, wtedy ta prezentacja zaczyna wyglądać płynnie, wtedy słucha się jej jak takiej fajnej opowieści, storytelling, czy też po polsku gawenda, ktoś ładnie przetłumaczył. Ale to znaczy, że naprawdę ten materiał trzeba znać po to, żeby ludzie na audytorium czuli, że ja opowiadam, a nie dyktuję slajdy. Więc to niestety wymaga mnóstwa przygotowań, wielu dziesiątek, może nawet setek godzin. Niektóre prezentacje powtarzałem po kilkadziesiąt razy po to, żeby dojść do momentu, w którym znałem je nie na pamięć, ale tak miałem ją w sercu.
Wiemy, że robisz perfekcyjne prezentacje, a zacząłeś od Stack Overflow. Jak to wyglądało?
Tutaj sprostuję to, że są perfekcyjne, to ty powiedziałeś, więc mi bardzo miło z tego powodu. Umówmy się, że są dobre i że są chętnie słuchane. Ale wracając do twojego pytania, nie wiem, czy zacząłem od Stack Overflow. Chyba wcześniej już trochę występowałem. Natomiast Stack Overflow, dla tych, którzy może nie wiedzą, nie wiem, czy istnieje jakiś programista na ziemi, który nie zna tej strony, to jest po prostu strona typu Q&A, to znaczy pytania i odpowiedzi. Ktoś zadaje pytanie dotyczące określonej technologii, a ktoś inny w internecie na nie odpowiada. Sukces tej strony w 100% polega na grywalizacji, to znaczy zarówno pytający, jak i odpowiadający dostają punkty za dobre odpowiedzi, dobre pytania. Jeżeli odpowiedź się spodoba, dostajemy tych punktów więcej i na pewno wciągnąłem się z powodu tejże grywalizacji, więc z całą pewnością ona działa. I z tego, co pamiętam, bo już bardzo dawno się na tej stronie nie udzielam, również z tego powodu, że ta grywalizacja zaczęła mnie boleć, więc w skrócie. Natomiast nadal jestem tam w jakiejś czołówce. Byłem bardzo, bardzo, bardzo aktywny. Natomiast Stack Overflow zaczęło zajmować tak dużo czasu w moim życiu, że po prostu musiałem sobie odpuścić. Ale było to bardzo fajne doświadczenie. Do tego stopnia, że kiedyś nawet zgłosił się do mnie dziennikarz z New York Times bodajże i gdzieś tam w jakimś archiwalnym artykule pojawiają się cytaty ze mnie, więc mogę powiedzieć, że jestem cytowany przez New York Timesa ze względu na to, że byłem jednym z najbardziej aktywnych użytkowników tak poważanej strony wśród programistów.
Świetnie. A powiedz, ile godzin dziennie spędzałeś na stacku?
To jest już trochę anegdota w środowisku. Zdarzyło mi się raz, że myłem zęby, mieszkałem wtedy sam. W trakcie mycia zębów pomyślałem sobie, a może jest jakieś nowe pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć, bo Stack Overflow, również ze względu na grywalizację, działał trochę tak, że najbardziej procentowało odpowiadanie szybko. Znaczy pierwsza odpowiedź była tą, która dostawała najwięcej punktów, nawet jeżeli nie była do końca kompletna albo wyczerpująca. Więc kiedyś w trakcie mycia zębów pomyślałem sobie, a sprawdzę. I była. Akurat pytanie z Java o formatowanie daty czy coś w tym rodzaju. Ja, jak ten głupek za komputerem, nawet nie siadając, ze szczoteczką do zębów, z cieknącą pianą, zacząłem odpowiadać na to pytanie. I to sprawiło, że spędzałem tam naprawdę, naprawdę dużo czasu. I to był być może taki moment przebudzenia, kiedy zorientowałem się, że chyba stało się to już trochę moim... Chyba spędzam tam za dużo czasu.
Tak, czasem miałem wrażenie, że na Stack Overflow należy mieć już gotową odpowiedź i po prostu czekać, aż zostanie zadane odpowiednie pytanie.
Tak, ale to też jest tak, że ludzie, którzy są tam w takiej ścisłej czołówce, oni mają ogromną wiedzę i nie muszą jej szukać, nie muszą... Często jest tak, że wystarczy znaleźć odpowiedź w internecie i ją przekleić, ponieważ niektórzy nie potrafią, nie wiedzą jakich pytań, jakich słów kluczowych zadać. I niektórzy to po prostu wiedzą i mają już gotowe rozwiązania i to jest klucz do sukcesu. Natomiast jest to jakiś zamknięty etap w moim życiu.
Napisałeś książkę o RxJavie. Skąd pomysł na taką książkę? Jak to się stało?
Z tego, co pamiętam, to była to odezwa twórcy RxJavy, Bena Christensena, który stwierdził, że został poproszony o napisanie książki, ale nie ma na to czasu i szuka kogoś, kto zrobiłby to za niego. Nie byłem przekonany co do tego, znaczy zignorowałem tę wiadomość w pierwszej kolejności, ale potem ktoś, nawet kilka osób jeszcze mi to podesłało takim trochę kuksańcem i powiedzieli, może ty. No dobra, więc zgłosiłem się i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu Ben napisał, o, cieszę się, że to właśnie ty się odezwałeś. I mówię to bez fałszywej skromności, bo gdzieś kojarzył mnie z internetu, że znam się na tym temacie. I tak się właściwie zaczęło.
Domyślam się, że pisanie książki to bardzo pracochłonne zajęcie. Ile czasu to zajęło?
To był rok życia i to było kilka godzin dziennie. Myślę, że 4-5 godzin dziennie, dzień w dzień przez cały rok. Do dzisiaj pamiętam siedzenie na lotnisku przez 6 godzin, czekanie na samolot i pisanie książki przez cały ten czas. Zresztą napisałem wtedy mnóstwo materiału, ponieważ na lotniskach internet jest kiepski, więc nic nie rozprasza. Polecam wszystkim.
O samej RxJavie. Muszę się przyznać, że z jednej strony szanuję tę technologię, rozumiem, jakie problemy rozwiązuje, ale z drugiej strony nienawidzę w tym pisać. Jakie są twoje odczucia?
Rozumiem cię doskonale. To jest trochę taki syndrom sztokholmski. Mam tak samo z Clojure. Uważam, że to jest piękny język, ale nienawidziłem pisać w nim produkcyjnie, bo kiedyś miałem okazję kilka firm temu. RxJava jest fantastyczną biblioteką, pozwala na robienie świetnych rzeczy, jeżeli chodzi o programowanie reaktywne, super przepustowość, świetna wydajność i tak dalej. Ale kod, który produkujemy, jak bardzo byśmy się nie starali, nie jest tak czytelny jak kod imperatywny. I bardzo mnie to boli. Nie jest do końca wina biblioteki, jest bardziej to wina Javy, która ma takie, a nie inne ograniczenia składniowe. Trochę pomaga tutaj Kotlin, który ma swoje rozwiązania. Nie mówię już o RxJavie, tylko zupełnie inny świat, na przykład korutyny. Jest kilka innych podejść typu Async Await gdzieś w JavaScriptie. Natomiast sama RxJava, ponieważ jest skrępowana problemami składniowymi Javy, tak to nazwijmy, trudno jest napisać kod w RxJavie, który byłby fajny i czytelny. Zresztą poświęcam temu całą jedną wielką prezentację, więc nie jest tak, że jestem tylko entuzjastą, który ewangelizuje i zapomina o tym. Staram się ludzi uczulać na to i zawsze twierdzę, że w 99% projektów prawdopodobnie nie potrzebujesz. A jeśli potrzebujesz, to musisz być świadomy konsekwencji, to znaczy kod będzie trudniejszy w utrzymaniu i będziesz potrzebował wyższych umiejętności, żeby taki kod utrzymać.
Link do prezentacji oczywiście w opisie. Jesteś Java Championem, jesteś jedną z 300 osób, które zostały wyróżnione takim tytułem. Powiedz, jak to wygląda? Czy w pewnym momencie ktoś dzwoni z Oracla i mówi ci, że ci się udało?
Prawie tak. Jest to taka grupa, która z jednej strony jest pod skrzydłami Oracla, ale z drugiej strony jest mocno niezależna i żeby zostać takim czempionem, nie należy szukać pomocy w Oraclu, tylko trzeba być rozpoznawalną osobą i być rozpoznawalną osobą wśród już istniejących Java czempionów, więc trochę taka loża masońska. I proces dokładnie wygląda w ten sposób, że musi być jedna bądź obecnie dwie osoby, które są tak zwanymi sponsorami, czyli osobami, które już są Java Championami i typują kolejną osobę. Potem jest proces głosowania, wywlekane są na światło wszystkie zasługi danej osoby. I jeżeli spotka się ona z zainteresowaniem, to tak, dostaje się telefon od Oracla. O ile w dzisiejszych czasach ktoś jeszcze dzwoni.
To jak ty dowiedziałeś się o tym, że zostaniesz czempionem?
Dowiedziałem się od osoby, która mnie sponsorowała. W bardzo lakonicznych słowach: gratuluję, dostaniesz bluzę od Oracla, bo właściwie jest to jedna z niewielu materialnych rzeczy, którymi mogę się pochwalić. Znaczy, mam bardzo ładną bluzę czy kurtkę. Natomiast bardziej jest to tytuł prestiżowy. Niewątpliwie jest to ogromne wyróżnienie, więc strasznie się ucieszyłem oczywiście.
A jakie są kryteria dołączenia do tego grona? Co powinienem ja zrobić, żeby zostać czempionem?
Ty, jak i każdy inny programista Java, i każdemu tego oczywiście życzę, powinien się wykazać na kilku polach i wcale nie chodzi o to, i chciałem to zdementować raz na zawsze, nie chodzi o to, że jestem fenomenalnym, jednym z najlepszych 300 programistów Java na świecie, bo na pewno znajdzie się 300 tysięcy lepszych programistów ode mnie. Myślę, że jestem niezły, ale bez przesady. Ale tak, na pewno trzeba się na Javie znać, to jest chyba oczywiste, natomiast bardziej trzeba się wykazać na takim polu społecznościowym. Organizacja konferencji, blogowanie, pomoc, wychodzenie z różnymi inicjatywami, open source, to wszystko jest brane pod uwagę i właściwie w każdym z tych kryteriów trzeba mieć jakieś osiągnięcia. Sama znajomość Javy, wręcz powiedziałbym, że jest tutaj marginalna. Bardziej chodzi o popularyzację Javy niż o bycie ekspertem.
Czy z tym tytułem wiążą się jakieś obowiązki, jakieś benefity?
Właściwie nie, z wyjątkiem kurtki, o której już mówiłem. Mam też dożywotnią licencję na wszystkie produkty od JetBrains, co w sumie jest całkiem fajnym prezentem, dlatego że bardzo wiele osób z JetBrains też jest Java Championami. Obowiązków nie. Czuję się w pewnym sensie czuję się reprezentantem środowiska javowego, na pewno nie Oracla, dlatego że Oracle nie stoi jakoś bardzo silnie za tą grupą ludzi. W związku z czym pewnie zastanowię się dwa razy, gdy napiszę coś złego o Javie albo gdy powiem coś złego o Javie, co nie znaczy, że nie mówię. Język się rozwija bardzo fajnie, ma swoje wady, ma swoje zalety. Natomiast nie mam żadnego NDA podpisanego, żadnego Code of Conduct, który by mówiło, że nie mogę kalać gniazda oraklowego i javowego. W żadnym wypadku nie.
Powiedziałeś, że Java ma wady i zalety. No właśnie, jak wygląda przyszłość Javy? Ostatnio zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Czy to będzie drugi Kotlin, czy jednak bardziej konserwatywny język? Jak myślisz?
Historia Java jest bardzo ciekawa. To był język, który na początku miał jakąś stagnację, potem w okolicach wersji 5, czyli już kilkanaście lat temu, język ma ponad 20, przypominam, ale jest młodszy od Pythona dla tych wszystkich, którzy myślą, że Java jest stara i nudna, a Python jest fajny, nowy i hipsterski. Python jest starszy. Ale wracając do Javy. Gdzieś w okolicach wersji 5 nastąpiła duża rewolucja. Typy generyczne, nowe kolekcje i tak dalej. Potem była wersja 8 kolejnych kilka lat, ładnych kilka lat, która też wprowadziła wyrażenia Lambda. I wydarzyło się coś ciekawego. Znaczy nagle Oracle postanowił bardzo, bardzo, bardzo przyspieszyć rozwój Javy. Nowe wersje wychodzą co pół roku i każda z tych wersji, może nie przełomowa, ale jednak wprowadzają dużo ciekawych usprawnień, jak moduły, jak nowe wyrażenie switch, jak JShell, czyli REPL dla Javy, którego przez wiele, wiele lat nie było. Jaka będzie przyszłość tego języka? Obecnie język rozwija się bardzo dynamicznie. Mnóstwo nowych funkcji do niego dochodzi. I wiele osób zaczyna powoli mówić, że Kotlin to jest takie trochę preview nowych wersji Java. Znaczy wszystko to, co pojawia się w Kotlinie, w świetnym języku, który ma mnóstwo naprawdę ciekawych rozwiązań, że wiele z tych rzeczy jest jakoś tak wchłanianych do Javy. Scala nie stała się, język programowania Scala nie stała się taką nową Javą. Chyba była trochę zbyt niszowa i chyba była trochę zbyt skomplikowana. Kotlin zdaje się trafiać idealnie w gusta programistów, właśnie takich, którzy szukają Javy, ale takiej na sterydach. I co ciekawe, Java coraz więcej tych sterydów tak czy inaczej bierze. W najnowszej odsłonie Javy 14, 13, trochę już się pogubiłem, pojawiają się tak zwane rekordy, czyli takie malutkie klasy, które bardzo przypominają data klasy w Kotlinie. Pojawia się Project Loom, czyli korutyny wspierane natywnie w JVM-ie. Wydaje mi się, że to nie będzie tylko taki COBOL XXI wieku, jak niektórzy mówią, ale to jest język, który nadal żyje i kopie.
A jakie widzisz miejsce dla Javy w świecie, gdzie moim zdaniem potrzeba coraz więcej glucode'u, integrowania API, tak naprawdę można powiedzieć, że głównie chodzi o przepychanie JSON-ów, a nie tworzenie wielkich systemów, jak myślisz?
Coraz częściej mówi się o mikroserwisy są już właściwie od 5 lat na topie wszystkich architektur, już powoli niektórzy zaczynają od nich odchodzić, myśląc, że nie jest to najlepsza architektura. Java sprawdza się tutaj całkiem nieźle. Java nawet sprawdza się całkiem nieźle w środowisku serverlessowym, to znaczy takim, w którym te usługi są jeszcze mniejsze. Głównie ze względu na usprawnienia składniowe, więc to nie jest tak, że to jest dalej ten wielki, ciężki język z mnóstwem generowanego kodu, XML-a. To jest coraz zwinniejszy kod i nawet to przysłowiowe przepychanie JSON-a z jednego kąta w drugi nie jest już zadaniem tak karkołomnym, jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu i nie potrzebujemy już się uciekać do innych języków po to, żeby napisać to w fajny, zwinny, czytelny sposób.
A u nas w firmie programujesz głównie w Javie, w Kotlinie?
Powiedziałbym, że pół na pół i właściwie kiedy zaczynamy nową usługę i nowy projekt, to zastanawiamy się i jest to dla nas już trochę przezroczysta decyzja, czy to będzie fajna nowa Java, która ma mnóstwo zwinnych, ciekawych, za przeproszeniem, feature'ów, czy będzie to Kotlin, który ma je od dawna i one już są stabilne. Nie robi mi to wielkiej różnicy i właściwie zależy to już od tego, co wybierze sobie zespół. Niektórzy piszą tylko i wyłącznie w Kotlinie, niektórzy piszą tylko i wyłącznie w Javie. Mi osobiście jest to obojętne. Natomiast oba te języki są bardzo, bardzo popularne. Obecnie szala przechyliła się na stronę Kotlina z całą pewnością.
Oprócz programowania w Allegro zajmujesz się również rekrutacjami. Co skłoniło cię do podjęcia takiej roli?
Są dwa powody. Po pierwsze, bo to lubię. Lubię rozmawiać z ludźmi, co może nie do końca pokrywa się z stereotypem programisty, ale jednak lubię rozmawiać z ludźmi. Czasem mają inne poglądy. Czasem dowiaduję się, co robią w innych firmach, jakie mają doświadczenia. A po drugie, chcę mieć jakiś wpływ na to, z kim w przyszłości będę pracował. Jest to bardzo, bardzo ciekawe uczucie, kiedy miesiąc później, czy dwa miesiące później, czy czasem nawet kilka dni po mojej rozmowie rekrutacyjnej z kandydatem, widzę tę osobę na korytarzu, uśmiechniętą i wtedy mogę jej już opowiedzieć trochę dokładniej, co robimy w firmie i pogratulować jednym słowem. Tu przypomina mi się też anegdota. Kiedyś miałem rekrutację z jedną osobą i widzę w CV Merix Java. Nie miałem zamiaru o to pytać, bo jest to częścią procesu rekrutacyjnego, ale z reguły nie pytam o to, żeby nie wchodzić w jakieś szczegóły, ale zauważyłem taki pot na skroni kandydata, ponieważ gdy mnie zobaczył, skojarzył, kim jestem i tak mówi, kurczę, jakbym wiedział, że to będziesz ty, to bym tego nie wpisywał. Ale starałem się o to nie pytać po to, żeby już go dodatkowo nie stresować.
Myślę, że wśród rekrutujących często jest taka obawa, że a co jeżeli niesprawiedliwie ocenią kandydata? Jakie ty masz zdanie na ten temat?
Zawsze jest takie ryzyko. Jest też taki antywzorzec rekrutacyjny, znaczy zawsze szukamy ludzi podobnych do nas, w związku z czym tworzymy taką monokulturę. Nie do końca jest to złe, dlatego że nie chcemy mieć w zespole ludzi, którzy są zupełnie inni i będziemy się z nimi interpersonalnie jakoś ścierać. Zresztą jest to dla mnie bardzo ważne kryterium rekrutacyjne, czy była chemia z kandydatem, czy rozmawiając z nim czułem, że to jest fajna osoba, z którą mogę pogadać na kawie, czy tylko technokrata, który doskonale zna się na technologii, ale właściwie nie porozmawiam z nim o niczym innym. Więc to jest antywzorzec i trzeba sobie zdawać z niego sprawę, że czasem szukamy też trochę innych ludzi. Drugi antywzorzec to jest wymaganie od ludzi podczas rekrutacji, żeby w ciągu kwadransa rozwiązali problem, nad którym nasz zespół męczył się przez ostatnie 3 sprinty. Bo skoro my dotarliśmy do tego rozwiązania, to ja teraz zadam je kandydatowi i on też powinien. I to jest dość częste i też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Czy jestem sprawiedliwy w rekrutowaniu? Mam nadzieję, że tak. Często też podczas rekrutacji bierzemy sobie drugą osobę, tak zwanego shadowa, czyli osobę, która się uczy dopiero. I zawsze pytam się takiej osoby, jak ja wypadłem, czy można coś poprawić, czy oceniłem osobę sprawiedliwie. To jest też jakaś forma weryfikacji, czy to, co robię, jest poprawne, jest zgodne z polityką firmy i z moim własnym sumieniem.
Ale twoja opinia to nie jest chyba jedyne, co bierzemy pod uwagę przy ocenie kandydata.
Nie, oczywiście, że nie. Znaczy, z jednej strony dość często rozmawiamy w parach, czyli właściwie we troje z tym wspomnianym shadowem, czyli osobą, która w przyszłości również zasili szeregi rekruterów technicznych, ale podczas rekrutacji do naszej firmy, chyba nie jest to tajemnicą, etapy są 3. Jeden nazywamy warsztatowym, który czasem prowadzę i jest to ten taki etap, w którym dopytujemy o różne rzemieślnicze tematy związane z Javą i programowaniem ogólnie. Jest część projektowa, kiedy razem próbujemy dojść do jakiegoś rozwiązania, jakiegoś projektu, jakiejś architektury. I jest część taka, nazwijmy ją miękką, kiedy to już staramy się dopasować osobę, nazwijmy to interpersonalnie. I dopiero te trzy oceny, które potem dyskutujemy, każdego kandydata z osobna, stanowią o tym, czy zostanie taka osoba przyjęta, czy nie. I też, co bardzo ważne, niezależnie od tego, czy się powiodło, czy się nie powiodło, zawsze staramy się i zawsze to robimy, odesłać takiej osobie szczegółowy feedback, to znaczy każda z osób rekrutujących, każdy z tych etapów odpowiada i opowiada o tym, co poszło dobrze, co poszło źle i co następnym razem trzeba by było poprawić. Wydaje mi się, że jest to bardzo wartościowe dla kandydatów i wiem, że nawet osoby, które się dostały do Allegro, gdzieś cały czas ten feedback sobie na karteczce trzymają i pamiętają o tym, że tu mi poszło dobrze, tu mi poszło źle. Kolega z mojego zespołu do dzisiaj mi wypomina, że coś, na coś mu zwróciłem uwagę podczas rekrutacji, ale nie, jesteśmy przyjaciółmi, więc chyba nic się nie stało.
Dajemy feedback również kandydatom, którzy nie dostali się do Allegro.
Zwłaszcza takim, tak. Jeżeli się dostałeś do Allegro, to twoim feedbackiem jest to, że masz umowę o pracę, ale oczywiście też warto, żebyś wiedział, że jednak nie wszystko poszło świetnie i może warto się czegoś nauczyć. Natomiast jeżeli się nie dostałeś, to wydaje mi się, że jest bardzo uczciwe powiedzenie kandydatowi nie tylko dziękujemy, odezwiemy się do pana i czasem się już w ogóle niektóre firmy nie odzywają, ale oprócz decyzji niestety odmownej dostajemy półkartki A4 szczegółowej informacji, którą my i tak przygotowujemy. To naprawdę nie jest, nie są wróżby, tylko naprawdę staramy się podchodzić do tego jak najbardziej szczegółowo. Tu też warto powiedzieć, że gdy zaczyna się pracę w Allegro, to czeka nas kilkudniowy proces wdrażania, taki ustandaryzowany. I oprócz mów motywacyjnych, tak to nazwijmy, to jest też wdrażanie takie bardzo techniczne, czyli każda nowa osoba uczy się, jak postawić nową usługę, jak zintegrować się z innymi usługami, jak się poruszać w takim już bardzo technicznym ekosystemie, w związku z czym, gdy przychodzimy pierwszego dnia do pracy, to wiemy już doskonale, jakimi narzędziami się posługujemy, jak wdrażamy, gdzie szukamy logów i tak dalej, i tak dalej. Też wydaje mi się, że jest duża wartość tego procesu.
Prowadzisz również bardzo popularnego bloga technicznego. Od kiedy prowadzisz tego bloga?
Jeżeli chciałbym się pochwalić, to powiedziałbym, że od ponad dekady, chyba 11 lat. Powiedziałem, że gdybym chciał się pochwalić, dlatego że teraz robię to bardzo nieregularnie ze względu na powiększenie się rodziny, które bardzo wiele zmienia w życiu programisty, ale gdy tylko potrafię, gdy tylko mogę i gdy tylko chcę, to staram się też dzielić wiedzą na blogu. Wydaje mi się, że to jest najciekawszy i najbardziej kompletny sposób na publikowanie jakichś treści, które mogą komuś pomóc. Pewnie zaraz po Stack Overflow albo na równi ze Stack Overflow. Nie cierpię tutoriali nagrywanych gdzieś na YouTubie, gdzie muszę wejść i przesłuchać programisty, który mi opowiada o kodzie albo pokazuje mi ten kod na swoim ekranie, którego nawet nie mogę skopiować, a wiadomo, że naszą codziennością jest kopiowanie kodu z internetu, więc jakby zupełnie traci to wtedy sens.
A skąd bierzesz pomysły na tematy? Niektóre z swoich artykułów są takie bardzo, bardzo techniczne.
Podzieliłbym moje artykuły na dwie kategorie. Niektóre są bardzo praktyczne, ponieważ spotkałem się z jakimś problemem w pracy i po prostu chciałem sobie zachować ten konkretny fragment kodu albo to konkretne rozwiązanie, albo chciałem się pochwalić, że udało mi się uzyskać rozwiązanie takiego czy innego problemu. I to jest jakby jedna kategoria. A druga to są super egzotyczne rzeczy, które gdzieś mnie zainteresowały, które uznałem, że są ciekawe. Wiedziałem, że nie przysporzą mi dużo kliknięć, ale po prostu czułem potrzebę, żeby zrobić coś ciekawego. Mam tam symulację rozwoju kolonii szympansów, ponieważ przeczytałem książkę Dawkinsa, Samolubny gen, i on tam o tym pisze. Mam interpreter Brainfucka napisany w Clojure, co też jest kompletnie nikomu niepotrzebne, ale są to rzeczy, które mnie po prostu ekscytują. I co ciekawe, one też się ludziom spodobały, co tylko pokazuje, że nie warto iść mainstreamem, nazwijmy to, a jeżeli coś nas interesuje, jeżeli coś nas po prostu jara, to najzwyczajniej w świecie też trzeba się tym podzielić.
Zapraszamy więc na twojego bloga. Powiedz, gdzie jeszcze można cię spotkać w internecie?
Chyba głównie jest to Twitter. Staram się tam zbyt dużo nie pisać, więc jeżeli mnie odkryjecie, to nie przysporzę wam zbyt wiele, nie zabiorę wam zbyt wiele czasu, ale jeżeli trafiam na ciekawe materiały albo sam coś publikuję, to tam to znajdziecie.
Naszym gościem był Tomek Nurkiewicz, Java Champion, świetny programista. Dzięki, Tomek.
Dzięki za rozmowę.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.